A teraz ze świata rosyjskiego więzienia przechodzimy do świata ekonomii. Janusz Szewczak, poseł, były poseł Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie 8 kadencji, ekonomista, ekspert gospodarczy z wyboru. Nie jest posłem, to należy podkreślić. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jak nie poseł się miewa?
No, rozwijam się intelektualnie. Można powiedzieć, staram się być, jak to mawiał świętej pamięci Józef Oleksy, jak brzytwa, dużo czytam, nawet sporo piszę. I czekam, aż może ktoś uzna, że się do czegoś przyda.
Utrzymanie wzrostu to wyzwanie. Taki jest tytuł wywiadu z panią Jadwigą Emilewicz, ministrem odpowiedzialnym za wiele rzeczy i za gospodarkę w Polsce. Jedną, ale bardzo ważną panią minister. Pan zdążył rzucić okiem na ten wywiad i przeczytać, i co w nim odnajdziemy?
No, na pewno ten wywiad przeczy tezie, bym powiedział, specjalistów od Zielonej Wyspy Gospodarczych, którzy twierdzą, że mamy jakiś kryzys dramatyczny i za chwilę wszystko runie i w ogóle straszne spowolnienie i, że tak powiem, no, już tuż za drzwiami mamy wielki kryzys. No, to wszystko są, jak ja to nazywam, bajki z mchu i paproci, bo wzrost gospodarczy na poziomie 4%, czy 3,9, myślę, że po przeliczeniu jednak może być 4 nawet za poprzedni kwartał, a w ogóle w skali roku wzrost rzędu powyżej 4% PKB, to jest czołówka europejska absolutna, chyba drugie miejsce w Europie i życzyć wszystkim takiego kryzysu. Oczywiście są zauważalne pewne tendencje, gdzie pewne wskaźniki się wahają, na przykład w produkcji budowlanej gorszy okres, ale to jest normalne w dużej mierze, to jest cykliczność gospodarki, więc to, co pani tam Emilewicz zapowiada, czyli pewna intensyfikacja procesów związanych z ulgami na automatyzację, robotyzację, na innowacje, no to wszystko oczywiście jest sensowne, jak najbardziej potrzebne, to się da zrobić. Ale wyzwania oczywiście są ogromne i do tej pory ten wzrost nasz gospodarczy, którego nam zazdroszczą w Europie, on się opierał na popycie, na konsumpcji indywidualnej. Czyli ludzie po prostu z tych programów socjalnych, te 40 miliardów, które tam trafiało, między innymi 500+, czy 13 emerytura, w większości po prostu szli do sklepów i wydawali te pieniądze.
Ale ci, którzy krytycznie patrzą na to, co dzieje się w polskiej gospodarce, mówią, inwestycji jest mniej, ten wskaźnik inwestycji spada, a jak inwestycje spadają, to w konsekwencji przełoży się to na stan gospodarki.
Tak, oczywiście to jest pewne wyzwanie, żeby tych inwestycji było więcej, ale to jest też, mówię, pod koniec roku, to jest rzecz normalna, pewne procesy inwestycyjne, zwłaszcza, mówię, w sektorze budowlanym, infrastrukturze się kończą, przychodzi zima, kończą się też pewne programy unijne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ostro ruszą te duże inwestycje publiczne typu Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei, porty, restrukturyzacja linii kolejowych, która przecież to trwa. To są duże, kosztowne projekty, długotrwałe, no bo te pociągi trzeba wtedy inną trasą kierować i tak dalej. Wie pan, oczywiście inwestycje są bardzo istotnym elementem, ale chcę powiedzieć taką rzecz. No, polskie firmy na przykład, głównie średnie i duże firmy w Polsce, mają prawie 300 miliardów złotych odłożonych na kontach bankowych. Te pieniądze tam leżą, już nawet na siebie nie zarabiają, bo wiadomo, że przy tej skali oprocentowania bardzo niskiego i inflacji na tym poziomie, no to właściwie się dopłaca do tych pieniędzy, które w bankach leżą. Ale te prawie 300 miliardów tam jest i one też się nie kwapią specjalnie, żeby je inwestować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest duża konsumpcja, jest duży popyt. Firmy są w stanie sprzedać praktycznie wszystko, co wyprodukują. Eksport notuje rekordy zupełne. Natomiast jest pewne zjawisko, które zaczyna być zauważalne i moim zdaniem jeszcze nie jest całkiem docenione, a jest ważne. Mianowicie ludzie zaczęli z tych programów socjalnych, z tych programów prorodzinnych, tych 500+, 13, nie tylko już wydawać całość tych pieniędzy, ale niektórzy z nich w znaczącym stopniu zaczęli oszczędzać te pieniądze na przyszłość własnych dzieci, a to od razu przekłada się, że ten wolumen zakupów, handlu nieco się obniża, no bo skoro skoro nie wydajemy, prawda, tego 1000 zł, czy 1500, jaki mieliśmy na trójkę dzieci, a zaczynamy to oszczędzać, czyli przygotowujemy się do jakichś inwestycji w przyszłość, czy myślimy na przykład o kupnie samochodu, to też musimy trochę odłożyć, to wszystko ma swoje znaczenie, więc gospodarka to jest taki system naczyń połączonych. Tutaj każdy ruch konsumenta dzisiaj ma olbrzymie znaczenie.
I o tych naczyniach połączonych należy pamiętać. Powiedział pan, że, nie, że sytuacja gospodarcza jest dobra, że ci, którzy mówią, że nadejdzie jakiś kryzys, to jest czarnowidztwo, ale kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, na skalę bezrobocia, na inwazję kapitału chińskiego, na to, co się dzieje w tym makroświecie ekonomicznym, to przecież czujemy to, że ten świat się gruntownie i gwałtownie zmienia.
Jak pan słusznie zauważył i pan z pewnością wie, ja swego czasu dość dawno już zapowiadałem pewne zjawiska kryzysowe, gospodarcze, kryzys bankowy 2008 finansowy, więc to nie jest tak, że ja nagle stałem się jakimś wielkim optymistą. I oczywiście, że jest pełna świadomość kompletnego zamętu, bym powiedział, gospodarczo-finansowego, zwłaszcza w sferze takiej, że banki centralne świata drukują po prostu dziesiątki bilionów dolarów i w sposób sztuczny, niczym przy pomocy botoksu, że tak powiem, wygładzają lica tej naszej, tej światowej gospodarki. Mamy prawie 20 bilionów obligacji na świecie, które są poniżej, ujemnie oprocentowane, czyli za pożyczanie komuś pieniędzy trzeba zapłacić po prostu. No to jest, a nie odwrotnie. To wszystko razem oczywiście, że wisi na włosku i to nie ma wątpliwości, że kwestie zjawisk recesyjnych, ale to bardziej moim zdaniem mogą się martwić Niemcy, czy Francuzi, czy Włosi. Jeśli pan prezydent Trump by jednak się zdecydował na przykład na sankcje handlowe cła na niemieckie samochody, to będzie miało natychmiastowe znaczenie dla Niemiec na gigantyczną skalę dla europejskich krajów. My jesteśmy w trochę specyficznej sytuacji. My jesteśmy dość dużym rynkiem europejskim, dużej populacji. Polacy chcą wydawać te pieniądze w przeciwieństwie do Japończyków, czy Chińczyków, którzy oszczędzają, bo tam na przykład nie ma powszechnego systemu w Chinach emerytalnego. Więc my sobie z tym jakoś poradzimy. Choć oczywiście można się spodziewać, że ten wzrost PKB będzie nieco niższy w przyszłym roku, ale ja powtarzam, w tym roku ani w przyszłym roku żadnego kryzysu nie będzie, chociaż tam niektórzy się modlą z tej totalnej opozycji, żeby jakieś wywołać zjawiska kryzysowe. No jest oczywiście pytanie, co dalej z tym rozwojem w latach 2022-2023, to na pewno my już nie jesteśmy taką chatą z kraja, że nic nas nie dotyczy, co jest gdzie indziej w Europie czy na świecie, ale mamy pewne, bym powiedział, bufory, mamy pewne możliwości, my mamy co jeszcze budować, my mamy, powinniśmy myśleć o reindustrializacji, czyli ponownym uprzemysłowieniu Polski, czyli budową przemysłu po prostu, bo przemysł łatwiej potrafi umożliwić przetrwanie kryzysów. Moglibyśmy budować i powinniśmy budować własne fabryki lekarstw, bo to bardzo dochodowy interes, na który wydajemy przecież dziesiątki miliardów złotych. Powinniśmy budować polski holding spożywczy, czy polską grupę spożywczą na terenach Polski Wschodniej, bo powtarzam, za chwilę Ukraina będzie produkować takie ilości surowców, że nas po prostu może zalać tym. Nie wytrzymamy konkurencji cenowej, w związku z tym musimy mieć przetwórnie, żeby zaoferować im przetworzenie tych produktów, na czym się najlepiej zarabia i tu się przechwytuje ten zysk z rolnictwa. Więc są pomysły, są rozwiązania, sama automatyzacja, robotyzacja, digitalizacja, to wszystko zgoda, tylko pamiętajmy, że to ma również znaczenie dla miejsc pracy, dla ilości tych miejsc pracy, no bo zastępują te roboty stopniowo, prawda, pracowników.
To jest prawda, ale co ma to wspólne? Tu robotyzacja, tutaj pomysły, a tu wisi na włosku te ujemne stopy procentowe, coś nowego w ekonomii, właściwie świat bez reguł, tak.
Tak jest, to prawda. Wszelkie teorie ekonomiczne dzisiaj wzięły w łeb. Jak ja słyszę dzisiaj, jak ktoś mi tutaj już wylicza, gdzieś tam w ZUS-ie wyliczyli, jaka będzie emerytura w 2080 roku, no to można się zapytać po prostu, że tak powiem, że ktoś odleciał, bo my nie wiemy, czy ten właśnie, czy te zjawiska kryzysowe, światowe się nie przełożą gwałtownie na jakieś zdarzenia. Przecież tu również kwestie jakichś zdarzeń geostrategicznych, militarnych, konfliktów militarnych, to wszystko też może mieć przełożenie na gospodarkę. Bardzo niespokojnie na świecie. Powtarzam, świat jest w zamęcie i na zakręcie, choć powtarzam, u nas jest dość spokojnie i właściwie ta sytuacja nie jest aż tak napięta, jak w wielu innych krajach. My nie mamy ani 100-140% deficytu tego, relacji długu publicznego do PKB, jak choćby Włosi, prawda, czy Japończycy mają 200%, czy 250%. Więc mamy swoje oczywiście istotne problemy. To jest kwestia rozwoju na przykład budownictwa, które musi ruszyć z kopyta, żeby, że tak powiem, no, zaspokoić apetyty i możliwości tych, którzy by chcieli do Polski wrócić na przykład.
Bo tych jest wielu. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Tygodnika w Sieci powiedział, o ile wzrosłoby to ten dochód Polski, PKB, gdyby Polacy, 3 miliony Polaków nie wyjechało za granicę, bylibyśmy znacznie bogatsi, chociaż oni byliby biedniejsi, bo zarabialiby mniej, w końcu wyjechali po to, żeby więcej...
No i dotknął pan drugiego tematu, czyli kwestii wynagrodzeń z pewnością, tak. Mieszkania i wynagrodzenia, dwa kluczowe tematy dla Polaków bez wątpienia.
Ale z kolei wynagrodzenia są wynagrodzenia w tych sferach twórczych albo tam, gdzie jest handel, i są wynagrodzenia w sferze budżetowej, i te są trudne do udźwignięcia dla rządu. Widzimy, ile rząd ma kłopotu z tym, żeby z jednej strony zrównoważyć budżet, a z drugiej strony wyjść naprzeciw lekarzom, policjantom, strażakom, służbie zdrowia.
Bardzo trudna, oczywiście kwestia do rozwiązania, bo z jednej strony nauczyciele czy lekarze strajkują, chcą podwyżek, i wtedy, kiedy rząd decyduje się, że te podwyżki powinny ruszyć, to się okazuje, że samorząd płacze krokodyle łzy, że oni nie mają pieniędzy, bo podwyżki, bo muszą się dołożyć i tak dalej. Widzimy, jaka była, że tak powiem, jaki był krytyka, jaki był opór niektórych środowisk biznesowych w związku z podwyżką płacy minimalnej do 2600 zł w przyszłym roku. No przecież to nie są żadne astronomiczne pieniądze, 2600, tak jak to ma być w przyszłym roku. Zwłaszcza do utrzymania się w dużych miastach dla młodych ludzi, którzy mają jakiś kredyt, no to jest przecież na granicy jakiegoś przetrwania socjalnego, ekonomicznego, więc my mamy to gigantyczny problem, jak to, powtarzam, rozłożyć tak, żeby ci przedsiębiorcy nie byli nadmiernie obciążeni, ale z drugiej strony płace muszą rosnąć, one będą rosły, inaczej albo Polacy będą dalej wyjeżdżać, albo, że tak powiem, nie będą wracać, albo będzie problem ze znalezieniem fachowców. Już dzisiaj brakuje w wielu sektorach prawie 200 tysięcy miejsc pracy.
Coś pana zaskoczyło w exposé i w ostatnich wypowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego?
Nie, no wydaje mi się, że to, znaczy zaskoczyło mnie bardzo taki koncyliacyjny, pojednawczy ton, otwarty w stronę opozycji, i fakt, że no może należałoby pokazać, że przez te 4 lata właściwie ta totalna opozycja wkładała maksymalnie kij w szprychy, utrudniała wszelkie zmiany, wszystko było na nie, no, a wtedy z pewnością trudno się rządzić, ciężej się rządzi, kiedy jest się tak cały czas na pograniczu nie tylko ataków ze strony totalnej opozycji, Platformy Obywatelskiej, innych ugrupowań, ale również mediów po prostu, mediów mętnego nurtu, które bardzo sprzyjają tej opozycji. Przez te 4 lata można powiedzieć, najsilniejszą opozycją rządową to była opozycja Zwiertniczej i Szczerskiej.
I to pewno się nie zmieni, bo wybory prezydenckie za pasem, kampania wyborcza się już rozpoczęła. Janusz Szewczak, ekspert, ekonomista, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w NET.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam słuchacz.
Na zegarze godzina 8:58.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Ochota na kawę budzi cię codziennie. Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie cię z twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amaguru. Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
W prasie niewiele jest dzisiaj o tym, co dzieje się w Birmie i co dzieje się w Tajlandii, a w przeglądzie prasy o tym, czego nie ma w prasie, opowie dr Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ale rozpoczęlibyśmy opowieść o Ujurgach, bo tam trwają prześladowania, kolejne informacje przedostają się na zachód, o obozach reedukacji, o całym tym systemie policyjnym. Kiedyś na barce Batory o tym rozmawialiśmy, czy coś nowego, albo jakbyśmy opisali sytuację tej mniejszości w Chinach Ludowych?
Ujgurowie są mniejszością muzułmańską, ale nie chińską. To jest lud turecki. No i zamieszkują teren, który po chińsku się nazywa Xinjiang, co oznacza nowe kresy albo nowa Ukraina, tak? To jest prowincja, która została zdobyta przez Chiny tak naprawdę w XVIII wieku. Chociaż Chińczycy tam twierdzą, że od III wieku przed naszą erą, ale to jest oczywiście propaganda. No i od tego XVIII wieku Chiny kontrolowały tą prowincję, ale tak dość słabo. Dopiero zaczęły ją mocniej kontrolować za czasów maoistycznych i od tego czasu zaczęły stosować taką politykę populacyjną, to znaczy zasiedlania tego regionu przez Chińczyków Han. No i obecnie już Chińczycy Han stanowią większość na tym obszarze. To jest ważna prowincja, dlatego że ona jest ważna, ponieważ daje wyjście Chinom na Azję Środkową. To raz. Dwa, jest tam sporo surowców naturalnych. No, ale jednocześnie są tam właśnie Ujgurzy, którzy w przeciwieństwie do innych ludów Azji Środkowej mieli mniej szczęścia niż na przykład Kazachowie czy Kirgizi, bo tym drugim się udało zdobyć swoją państwowość. No, a Ujgurom się nie udało. Nigdy nie stworzyli tak potężnego państwa, żeby się obronić przed Chińczykami. Był w XIX wieku, mieli powstanie Jakuba Bega. To był taki moment, kiedy przez chwilę byli niepodlegli, ale ich później Chińczycy pokonali. No i Ujgurowie są jedną z dwóch mniejszości takich najbardziej gnębionych w Chinach, obok Tybetańczyków. Z tym, że z Tybetańczykami teraz sytuacja jest trochę lepsza, albo powiedzmy, że się bardziej Tybetańczycy pogodzili ze swoim losem. Natomiast Ujgurzy są bardziej krewcy. No i to powoduje, że walczą i opierają się tej dominacji chińskiej, która jednocześnie jest dość, jakby to powiedzieć, ona jest, to jest taki nowoczesny kolonializm, dlatego że Chińczycy w Xinjiangu budują drogi, budują szpitale, budują szkoły. No i ogólnie cały postęp technologiczny jest chiński. No ale jednocześnie jest to właśnie kolonialne, tak? Czyli jeżeli ktoś chce, jeżeli Ujgur chce zrobić karierę, no to jeżeli chce mieć udział w nowoczesnym świecie, no to musi to robić przez Chiny. No a to oznacza również wynarodowienie, bo na przykład jest poważne restrykcje wobec islamu, a podstawą tożsamości Ujgurów jest właśnie islam. Brud na przykład nie mogą nosić mężczyźni. To jest taki dobry przykład tego, co Chińczycy tam robią. No i no ale Ujgurzy są krewcy, inaczej niż Tybetańczycy. W efekcie co pewien czas odpowiadają na tą chińską no, okupację czy kolonizację działaniami ostrymi, w tym terrorystycznymi. W 2009 były zamachy, w 2014 był sławny zamach w Urumqi, kilka godzin po tym, jak stamtąd wyjechał Xi Jinping, czyli przywódca partii. No i to ich bardzo zirytowało i od tego czasu mamy świadomą politykę przykręcania śruby, którą realizuje nowy sekretarz partii w Xinjiangu, Chen Chuanguo, który został mianowany tam w sierpniu 2016 roku. No i pytał pan, co jest nowego. No to nowe jest to, że mniej więcej tydzień temu New York Times opublikował ponad 400 tak zwanych Xinjiang Papers, czyli dokumentów wewnętrznych komunistycznej partii Chin, no pod bardzo charakterystycznym tytułem: nie okazujcie żadnej litości. Tak? No i to pokazuje, że Chińczycy mają cały system właśnie zapędzania tych Ujgurów do obozów pracy, de facto obozów koncentracyjnych i że jakby ten Xinjiang Paper jakby obaliły narrację chińską, że oni sobie sami idą do tych obozów, tak? Bo to co mniej więcej tak Chińczycy mówili, że oni sobie tam sami idą. To jest mniej więcej podobne do tego, jak Birmańczycy mówili, że muzułmanie Rohingya sami sobie spalili swoje wioski i uciekli do Bangladeszu, żeby tutaj Birmie zepsuć PR międzynarodowy. No to mniej więcej podobna narracja była z Chinami, że oni tam sami idą do tych obozów i tak w ogóle dobrowolnie. No a tutaj właśnie te dokumenty bardzo wyraźnie pokazały, że jest to polityka z góry, że jest to na najwyższym szczeblu, że to Xi Jinping sam w ten sposób mówił. No ale też pokazało sam ten wyciek tych dokumentów, że jest opór przeciwko tej polityce w Chinach, dlatego że ona jednak jest chyba bezwzględna. Tak? Ona nie biorą jeńców. Tak? To jest sytuacja, w której utrzymanie Xinjiangu w tym momencie jest możliwe tylko i wyłącznie metodami no niemalże wojskowymi. Ja miałem okazję być w Xinjiangu 3 razy, dlatego że bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda ten mityczny nowy jedwabny szlak w praktyce. Uważam, że najlepszym sposobem jest pojechać na tę trasę. To pozbawia złudzeń, tak? Trochę co do tego, jakie to przełomowe i w ogóle. W każdym razie, jak byłem tam w 2016, 17 i 18, no i to jest naprawdę coś. W sensie to zobaczyć to jest naprawdę, robi to ogromne wrażenie. Dlatego, że mamy co 100 metrów mamy punkty kontrolne chińskie, przy wjeździe do każdego miasta mamy bramki, siatkówki oka sprawdzają tutaj miejscowym, no, obcokrajowcom nie, ale bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie dokumenty. A ostatnio, jak byłem ostatni raz w 18 roku, to jeszcze na granicy, jak się wyjeżdżało do Kirgistanu, to jeszcze brali komórkę i wbijali do komórki celnicy chińscy oprogramowanie wirusowe, które sprawdzało, z kim się rozmawiało, do kogo się dzwoniło i tak dalej. No. Mojej komórki akurat nie zainfekowali, bo była za stara, natomiast kilka osób znajomych, które ze mną były, to tak właśnie skończyło z wirusem chińskim w komórce. Także tak wygląda sytuacja w Xinjiangu, ale Xinjiang jest wyjątkowy, dlatego że Xinjiang i Tybet to są dwa regiony, które są zupełnie inne niż reszta Chin. Jeżeli w reszcie Chin raczej nie czuć tej ręki partii, jest to raczej kraj autorytarny, który no jest dość skuteczny i cieszy się poparciem, władza cieszy się poparciem ludności, no bo też ma ogromne sukcesy. Tak w Xinjiangu i Tybecie jest zupełnie inaczej. To są zupełnie dwa rodzaje Chin, o, może w ten sposób. To jest niebo a ziemia między Xinjiangiem i Tybetem, a resztą Chin.
Dowiedzieliśmy się o tym, co dzieje się na granicy chińsko-jakiej?
Kirgijskiej i kazachskiej. No to jest cały region, jest dość duży, także to jest cała prowincja Xinjiang. Także, ale graniczy tak, z Kazachstanem i Kirgistanem i trochę z Tadżykistanem na samym południu.
To w takim razie dowiedzmy się o tym, co słychać w Birmie.
No Birma jest przede wszystkim teraz, żyje dwoma sprawami. Po pierwsze tym, że w przyszłym roku będą wybory, no i to bardzo charakterystyczne jest to, że kampania wyborcza zaczęła się rok wcześniej. W Birmie kampania wyborcza polega na tym, że wszyscy chodzą do kleru buddyjskiego i składają mu pokłony, podarki, fundują pagody, odnawiają te pagody i w ogóle telewizja transmituje, jak najważniejsi przywódcy państwa się tam kłaniają przed mnichami. Także mniej więcej tak to wygląda, bo każdy polityk musi się pokazać, że on jest taki bardzo wierzący i w ogóle, więc to jakby pierwsza rzecz. Z kimkolwiek nie rozmawiam, to mi mówi zupełnie co innego, co będzie w tych wyborach. Nikt nic nie wie, to takie bardzo polskie. Widzę dużo podobieństw z Polską. No bo sytuacja jest generalnie taka, że po 5 latach takiej bardzo trudnej, o szorstkiej przyjaźni bym powiedział, między rządem cywilnym a wojskowymi, no ta przyjaźń zaczyna być coraz bardziej szorstka. No i wojskowi już tak te 5 lat byli poza główną władzą i tak ten dostęp, brak dostępu do ministerstw i do innych tutaj synekur jednak ich trochę martwi, więc chcieliby wrócić, no a cywilni by chcieli oczywiście utrzymać władzę, także to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jednoczy cywilnych i wojskowych, to to, że Birma została oskarżona przed Trybunałem w Hadze o to, że dokonała ludobójstwa muzułmanów Rohingya. Tak? W 2017 roku wypędzono ponad 700 tysięcy ludzi z prowincji Arakan, która jest pograniczna z Bangladeszem. No i teraz Gambia, co ciekawe, wystąpiła przed przeciwko Birmie, no i właśnie z oskarżeniami, że to było ludobójstwo. No i co ciekawe, Birma, bo Birmańczycy zasadniczo się bardzo sprzeciwiają temu oskarżeniu, żeby była jasność, tam ewidentnie dochodziło do zbrodni przeciwko ludzkości i innych paskudztw, natomiast jakby udowodnienie ludobójstwa będzie trudne, dlatego że ludobójstwo jest kategorią prawną i tam są określone elementy, które trzeba spełnić, żeby ludobójstwo zaszło, tak? To nie jest kategoria moralna, tylko prawna, a tutaj jednak trudno będzie to udowodnić, co nie zmienia faktu, że to bardzo psuje imaż międzynarodowej Birmy, dlatego że Birma chciała, żeby ta sprawa tak ucichła, że tam nie przesadzajmy, oj tam, no interesy można robić, tak mniej więcej taki był przekaz do świata, no i rzeczywiście pieniądze płyną, teraz znowu przyspieszyły, dlatego że Birma to jest jeden z ostatnich miejsc na świecie takich niezdobytych, tak, przez kapitał zachodni, więc tam dobre interesy można robić, no jeżeli oczywiście się trochę przymknie oko na takie właśnie szczegóły, jak tam wygnanie 700 tysięcy muzułmanów, ale teraz znowu właśnie wraz z tym oskarżeniem powraca ten wątek, więc to jest bardzo niedobrze dla Birmy, bo im znowu psuje PR. Natomiast co jest ciekawe, to, że na czele tej delegacji jadącej bronić Birmy stanęła Aung San Suu Kyi, czyli przywódczyni cywilnego rządu, która, jak już wcześniej wspomniałem, ma trudne relacje z armią. No i teraz ona będzie międzynarodowo bronić armii. Ale oczywiście wewnętrznie się z tą armią kłóci. Tyle tylko, że bronić jej będzie oczywiście po to, żeby wygrać wybory. No i rzeczywiście, jak tylko ogłoszono, że ona jedzie do tej Hagi bronić tutaj, to tam jej słupki poparcia poleciały w górę. No bo to jest międzynarodowy mechanizm, że bronimy tu ojczyzny przed złymi obcymi, tak? To koncentracja wokół flagi, tak? To jest fenomen międzynarodowy. No także dzieje się, jest ciekawie i myślę, że będzie ciekawie w najbliższym czasie.
I mam nadzieję, że będziemy też o tym mówić w Radiu Wnet, bo planujemy taką audycję trzech...
Tak, ja
trzech
potwierdzam.
Trzech doktorów.
Tak. Tylko muszę być w Polsce, tak? Więc najbliższe 2 miesiące będę, więc z przyjemnością dołączę do kolegów z Instytutu i Wydziału.
Trzech doktorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego na jednej barce. Stefan Batory będą spotykać się w czwartki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Doktor Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem przeglądu prasy. Przegląd prasy był o godzinie 8, a teraz jest godzina 9.11. Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński, zapraszam Państwa na poranek jutro o godzinie 7.07, a za chwilę powinien wejść Wojciech Jankowski do studia tutaj w Warszawie i stąd opowiedzieć, o czym on opowie. Tego nikt jeszcze nie wie poza samym autorem. Czekajmy w skupieniu.